Ciekawe, ile odpalenie odcinka na YouTubie i jaki ślad węglowy generuje.
Kolosalny.
Pewnie trzeba to jakoś policzyć. Nie
mieli tokenów na to.
Witajcie,
witamy was wszystkich.
Szczepan Dentyn. Tak.
Cześć, witam was wszystkich serdecznie w cotygodniowym programie, w którym obserwujemy na żywo rozpad światowego porządku i dyskutujemy o konsekwencjach tego rozpadu dla nas samych i dla Bitcoina i generalnie szerzej na rynku kryptowalut. Dzisiaj naćkany odcinek newsami. No i chyba news nad newsem, czyli kryzys nad Tajwanem, w Tajwanie, nie wiem jak to tam teraz nazwać, jak to media polskie okrzykną.
Będziemy się kłócić o to, telewizji. Jak się mówi, czy na Tajwanie, czy w Tajwanie. Tak. Trzeba zaprosić jakiegoś członka Rady Języka Polskiego.
Tak. No tak, sprawa jest poważna. Na zachętę od razu, na starcie.
Sprawa jest poważna oczywiście i nie ma, znaczy może my się tutaj w programie śmiejemy z różnych rzeczy, troszeczkę taki clown world omawiamy, ale bo to co się dzieje to jest całkowicie absurdalne, ale może zaczniemy od, zanim przejdziemy do tematu odcinka, no to tak jak wspomniałem o tym śladzie węglowym, no ja w banki, to jest temat w ogóle bardzo ciekawy. Okazuje się, że w bankach pojawia się już kalkulatory śladu węglowego, czyli wszystkie transakcje, które dokonujesz, są przeliczane, sobie kategoryzujesz i tak dalej, oni ci wyliczają ślad węglowy. No i na początek będziesz miał tylko taką kalkulację zrobioną. Ja mam taką wizję, jak to może pójść dalej. W mojej wizji, kiedy będziesz miał już to wszystko podliczane, sztuczna inteligencja nauczy się automatycznie kategoryzować twoje wydatki, będziesz mógł sobie wprowadzić swój dobrowolny limit śladu węglowego miesięczny.
Tak. Żeby ratować planetę oczywiście.
I kiedy już się przyzwyczajesz do ustawiania sobie dobrowolnie tego limitu, następnym krokiem Klaus Schwab ustali ci twój docelowy limit, jaki możesz zużywać miesiąc. Tak. Ale to nie koniec. Ale to nie koniec. Kiedy już będziesz miał ustalony ten limit, cały twój limit będzie stokenizowany, będzie w formie punktów i twoje punkty stokenizowanego śladu węglowego będziesz mógł sobie odsprzedać innym ludziom, którzy, no na przykład jeżeli w ciągu miesiąca jeździłeś mało samochodem, latałeś mało samolotem, nie pojechałeś
dużo rowerem, wycieczkę,
tak, no to swój limit śladu węglowego będziesz mógł odsprzedać w formie tokenów innym ludziom, którzy mają swoje prywatne odrzutowce i oni będą mogli od ciebie odkupić, tylko wiesz, tak, oczywiście pojawia się pytanie, kto będzie zarządzał emisją tych tokenów śladu węglowego, kto będzie je przydzielał.
Sztuczna inteligencja.
No,
Charles Schwab. Jest sztuczna inteligencja.
On będzie prowadził bank punktów śladu węglowego.
Ale myślę, że to jest w ogóle świetny pomysł, wiesz co, jako nowe narzędzie w rękach banków centralnych, nie? Bo im zależy, żeby sterować popytem, podażą, wiesz, żeby mieć kontrolę nad gospodarką i teraz, wiesz, wydzielając ludziom te tokeny śladu węglowego, po prostu oni będą w ten sposób sterować popytem w gospodarce, nie? Oni tak sobie taką bajkę sobie ułożą i później po prostu jako może wstęp do UBI, po prostu będzie zamiast pieniądza, będziesz dostawał te tokeny, które później może będziesz mógł wydawać w Żabce i w Biedronce.
No, ale żebyś sobie nie myślał, że w takim razie będziesz płacił gotówką, no to Izrael wprowadza limit na transakcje gotówkowe, zresztą to nie jest żadna nowość. Poszczególne kraje, czy nawet w Polsce przecież od 1 lipca mamy kolejne limity na transakcje gotówkowe również dla osób fizycznych. Jeżeli jesteśmy już właśnie w temacie tych limitów, no to ja się jeszcze zastanawiałem nad jedną rzeczą, no bo w ramach redukcji śladu węglowego masz jeździć samochodem elektrycznym, czyli jeżeli będziesz kupował na stacji benzynowej paliwo, no to oczywiście twój ślad węglowy będzie spadał, no ale jednocześnie też w momencie, kiedy płacisz rachunek za prąd w swoim domu, no to też de facto on się powinien zaliczać do twojego śladu węglowego, no bo miks energetyczny na przykład w Polsce to 70% z węgla, więc 70% twojego rachunku za prąd, no to będzie się zaliczać do śladu węglowego. Tylko teraz dochodzisz do pewnego poziomu absurdu, bo w swoim domu będziesz ładował swój samochód elektryczny, który kupiłeś po to, żeby ograniczyć swój ślad węglowy, ale będziesz go zasilał rachunkiem za prąd, który już ma ślad węglowy.
Nie, no dlatego są dotacje właśnie na fotowoltaikę, nie? Wiesz, no wszystko no, się spina.
Może rzeczywiście, może póki co, jak masz fotowoltaikę, no to twój będziesz ograniczał swój ślad. No to może też częściowo uderzyć w domowych górników, no bo domowy górnik, który, jeżeli powiedzmy duże kopalnie będą zakazane w Europie, chociaż takich w ogóle nie ma, tak jak o tym, że wielokrotnie mówiliśmy poza północą Szwecji, no to domowi górnicy mogą zostać uderzeni śladem węglowym, no bo jeżeli zużywasz dużo prądu na ogrzewanie domu koparką, no to twój ślad węglowy będzie rósł, ale no to w takim razie chyba jedyne rozwiązanie to właśnie posiadanie swojego własnego źródła energii, tej nieszczęsnej fotowoltaiki, może ona pomoże.
No dobra, ale już no, przechodząc do tematu odcinka dzisiejszego, bo tutaj Lecha Konik, ten ślad węglowy, to jest, to zawsze musi pojawić. Oczywiście, no a tematem odcinka jest kryzys na Tajwanie, no i to coś tam odpiernicza.
Ale poczekaj, czekaj, zanim no, do tego dojdziesz, w tle jest obrazek. To jest, mhm, no w sumie to tak, będzie do kącika sztucznej inteligencji. Może...
Tak, tak, tak. To za chwilę jest... taka tylko ciekawostka, generalnie wszystkie nasze okładki aktualnie projektuje nam sztuczna inteligencja i no, i generalnie mamy ubaw popachy z tą sztuczną inteligencją, o czym pewnie będzie dzisiaj więcej w kąciku AI, ale przechodząc już do właśnie też tematu pochodnego, prawda, AI, bo czym by była sztuczna inteligencja bez układów scalonych, a właśnie na największej scenie albo w najważniejszym dla świata miejscu pod względem właśnie układów scalonych odpierdzielają się ogromne ćwiczenia wojskowe. Mianowicie wyobraźcie sobie, że Chiny, jako że Nancy Pelosi, spikerka Kongresu Amerykańskiego, najwyższy urzędnik amerykański, który zawitał chyba od 70 któregoś roku w Tajwanie, naruszył, i to chyba ma największe znaczenie, według Chin naruszył wszystkie dyplomatyczne układy,
reguły.
Reguły dyplomatyczne, no bo nie jest tak, że jeżeli...
Protokoły.
Jeden z najwyższych, protokół właśnie dyplomatyczny, bo nie może być tak, że jeden z najwyższych rangą polityków amerykańskich leci do Chin i ląduje na jakiejś wysepce, która nawet nie jest stolicą Chin, prawda? Tylko to jest jakaś dzielnica Chin i w ogóle jeszcze leci tam wspierać separatystyczne ruchy, prawda, które dążą o oddzielenie od Chin. No to jest totalne absurd, po prostu burza dyplomatyczna, prawda? Oczywiście tutaj ten cały temat jest bardziej zawiły, ja tutaj go staram się tylko przedstawić z perspektywy Chin. No i Chiny rozpoczęły ćwiczenia wojskowe.
Tak. I co to oznacza, jeżeli właśnie TSMC zniknie z mapy świata?
No właśnie, i teraz, ale to co się dzieje, wyobraźcie sobie, że Chiny zarządziły ćwiczenia w tej cieśninie tajwańskiej. Według niektórych źródeł nawet ponad 60 rakiet balistycznych zostało wystrzelone z lądu w stronę Tajwanu i wokół Tajwanu ostrzelany został Tajwan rakietami balistycznymi. To chciałbym zaznaczyć, że ten teren wokół Tajwanu to jest jeden z terenów, który jest najbardziej, jeden z najważniejszych terenów, jeśli chodzi o logistykę na świecie. Tutaj przepływa ogromna ilość wartości w ogóle światowego handlu i ćwiczenia w tym miejscu już są same w sobie zagrożeniem w ogóle dla światowego handlu i logistyki i dodatkowo nakładają kolejny ciężar na te załamania łańcuchów logistycznych, o których słyszymy. Według niektórych oficjeli tajwańskich, niektóre rakiety przelatywały nad terenem Tajwanu, co jeszcze dodatkowo komplikuje sytuację. W momencie, kiedy Nancy Pelosi tam była, Chiny rozpoczęły przemieszczanie sprzętu masowego, wojska, mogliście widzieć przemieszczanie się czołgów na plażach Chin, tych lądowych, przyloty helikopterów nad głową Nancy Pelosi. No to po prostu totalne przygotowania do wojny i najciekawsze jest w tym to, że Bitcoin odbił. Bitcoin poszedł do góry od wczoraj. giełdy jakby w ogóle uznały to za jakiś taki teatr chiński, jakiś taki zupełnie... Nikt jeszcze nie wierzy, że tam jakaś wojna się rozpoczęła, bo to jest tylko po prostu wielkie straszenie, prawda?
To tak samo jak nie wierzyliśmy, że wybuchnie wojna na Ukrainie, prawda?
Tak.
Nikt to nie wierzył.
Nikt to nie wierzył. No i wiesz, mamy wypowiedź Bidena sprzed wczoraj, że na pytanie, że skoro Ameryka nie zaangażowała się na Ukrainie, to czy zaangażuje się w obronę Tajwanu? I dziadek Biden powiedział, że oczywiście tak. Także jeżeli by jakaś rakieta spadła na ląd w Tajwanie, to chyba Stany Zjednoczone musiałyby stanąć przed decyzją, czy ruszają z odsieczą, czy jak to ma wyglądać. Zresztą Chiny tam mają wokół Tajwanu, mają rozsianą całą swoją marynarkę, mają rozsiane baterie batalistyczne, mają rozsiane sztuczne wysepki, na których mają bazy wojskowe. To jest po prostu ich teren. Tam wpływać, jeszcze pośród te wszystkie kontenerowce, to jest po prostu... jakaś totalna katastrofa, już nie mówiąc o tym, że Tajwan jest najważniejszym producentem układów scalonych na świecie. Klientami TSMC są Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, Bitmine, który produkuje
nasze koparki. Wspaniałe.
Możemy powiedzieć, że to jest dobra informacja dla górników, bo to by mogło sprawić, że nie będzie tak rosła trudność kopania. Ale MediaTek, który jest największym klientem TSMC, a jednocześnie największym producentem chipów do smartfonów, no cała w momencie, jeżeli wybuchnie chaos w tamtym miejscu, i już się wypowiadają eksperci, że generalnie nawet jeżeli Chiny by wjechały, dokonały inwazji na Tajwan, to nie będą w stanie wznowić produkcji, bo nie da się przy tak skomplikowanym organizmie gospodarczym, jakim jest TSMC, bo jest to tak naprawdę firma, korporacja światowa, która jest zależna od partnerów amerykańskich, europejskich, japońskich, która na żywo prowadzi research, development, prawda, projektowanie tych układów scalonych, to w momencie takiej inwazji TSMC po prostu staje i nie da się wznowić produkcji. Także jeżeli, moja rada taka do nas tutaj na ziemi w Polsce, jeżeli planowaliście zakup nowego smartfona, to jest to ostatni, możliwe, że to jest ostatni moment, kiedy macie wybór, bo co by nie było, może się okazać, że na iPhone'a 14 będziemy musieli poczekać może nawet kilka lat. Co z tego, że niż tam coś tam widać.
Ale z drugiej, jeżeli wracając do śladu węglowego, no to wojna na Ukrainie ograniczyła nasz ślad węglowy, bo musieliśmy ograniczyć zużycie paliw kopalnych w Europie. Więc pod tym względem wojna miała pozytywny wpływ, bo ogranicza naszą konsumpcję energii. No i tak samo wojna na Tajwanie, jak zablokuje cały łańcuchy dostaw, nic nie będzie z Chin przypływać, no to też ograniczy naszą rozpasaną konsumpcję. Obrzydliwą.
No nie, w sensie, że argumentuję, że to dobrze dla klimatu, ja rozumiem.
Tak, dobrze dla klimatu. Znaczy ja no, sobie trochę żartuję, tak?
Ślad węglowy.
Bo, żeby ktoś nie pomyślał, że ja mówię na poważnie, ale są takie tezy już. Słyszałem właśnie takie tezy, że byłoby to dobre dla naszej planety. Już jest próba usprawiedliwiania takiej wojny. No to akurat to nie jest świeże wideo, to jest akurat stare wideo sprzed kilku lat.
To jest.
No ale.
No ale tutaj pokazuje się je. Więc no, generalnie, tak jak widzicie, jest miszmasz fake newsów i nie tylko, jakieś stare, nowe wideo. No, internet jak zawsze kipi zupą śmieci i faktów. Trudno z tym zarządzać. A więc jakie to może mieć przełożenie dla Bitcoina? Jeśli chodzi o sam wybuch wojny, bo jeszcze wojna nie wybuchła.
Pierwsze przełożenie, zabierzcie ze sobą Seeda do schronu przeciwatomowego.
No właśnie.
Albo zabierzcie swojego Seeda na wycieczkę do Szwajcarii.
No bo właśnie tak jak sugerujesz, generalnie to eskalacja tego może nastąpić gwałtownie i szybko w wielu miejscach na świecie, nie? Bo siedzimy na tykającej bombie najwyraźniej. I jeżeli Amerykanie się zaangażują w wojnę z Chinami, no to może oznaczać, wiesz, próbę deeskalacyjnym atakiem atomowym jakimś, tak jak Putin o tym wspominał czasami, prawda? Wiemy, że Ameryka ma akurat tradycję deeskalowania wojen atakami bomb jądrowych. no i tutaj Hiroshimie, Nagasaki.
No wpływ na Bitcoina może być wielopoziomowy, no bo przecież wiele osób straci dostęp do swoich Bitcoinów przez to, że no nie wiem, no tam gdzie przechowywują swoje seedy, to może być atak rakietowy, czy Bóg wie co tam jeszcze. No może być dużo trudności, no będzie przecież dużo migracji, może być ogromny chaos spowodowany, a jeśli chodzi o cenę Bitcoina, no to może być już w pewnym momencie drugorzędne, albo raczej najmniej istotne, bo tak naprawdę wszyscy będą się starali ratować, no ale z drugiej strony, jeżeli dojdzie do kolejnych blokad przepływu kapitału, będzie całkowity paraliż systemu bankowego, paradoksalnie Bitcoin może się okazać jedynie jako taką funkcjonującą siecią transakcyjną na świecie, więc może być różnie.
Właśnie, bo taka wojna między Chinami miałaby wymiar, tak jak mieliśmy w przypadku wojny na Ukrainie, ona ma wymiar wielopoziomowy, prawda? Bo mamy wymiar wojny informacyjnej, mamy wymiar wojny kinetycznej, tutaj na miejscu z rakietami, czołgami i tak dalej, ale mamy wymiar wojny informatycznej, prawda? Gdzie hakerzy atakują wszystko, co się da, każdej ze stron i to jeszcze z różnych pól na całym świecie. Jakaś chińska grupa hakerów zapowiedziała dzisiaj na Twitterze, że będzie atakować infrastrukturę tajwańską, nie? To wiesz, i to niby jakaś tam
jeszcze trzecia strona, jeszcze dochodzi, prawda? To zagrożenie, o czym się przecież mówi od wielu lat, że sprzęt sieciowy chiński, który jest instalowany na całym świecie, routery, switche, Bóg wie co tam, tak, jeszcze jako, kamery.
Jako jakiś doomsday attack.
Backdory, nagle, tak, backdory tak, wszędzie.
We wszystkich routerach na świecie Chińczycy mają backdora, tak. Więc generalnie no, totalna jakaś apokalipsa, trzecia wojna światowa zupełnie na nowym poziomie. No, no i teraz backdoor w kopalniach? Cholera wie, w jakichś, wiesz, switchach, routerach chińskich. No i teraz nałóżmy do tego wszystkiego, prawda, bo to trzeba rozpatrywać szerzej w tym kontekście globalnym. Czyli mamy tak, galopującą inflację na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, w Europie, wszędzie galopującą inflację. Mamy BRICS, który zapowiada na wrzesień już próby swojego shitcoina nowego, który ma być alternatywnym walutą rezerwową dla świata, dla krajów rozwijających się. 1/3 handlu światowego ma być oparta na tej walucie. Mamy tutaj niepokój na Tajwanie. No, fascynujące czasy, w których żyjemy. Fascynujące czasy. No, jaki jest waszym zdaniem będzie wpływ? Właśnie dajcie w komentarzach, jakie wasze zdanie, szczególnie na kurs Bitcoina.
Wiesz, no to krach, wojna, no to możesz skutkować krachem na giełdach. Jednocześnie tak. Krach na giełdach może skutkować też według tendencyjnej takiej opinii, że wszystkie risk asset, pytanie czy Bitcoin jest nadal traktowany jako risk asset, wszyscy będą się pozbywać Bitcoina, fundusze będą się pozbywać wszystkiego, akcji i tak dalej, no bo szykuje się dobijanie giełd światowych na skutek wojny, no bo zapchanie całych łańcuchów dostaw i tak dalej, no to cały przemysł, wszystkie firmy dostaną strasznie. Już nie mówiąc, że w Europie to i tak ledwo wszystko zipie, bo cały przemysł przy tych cenach prądu, które wzrosły, nie wiem, 10-15-krotnie, wzrost cen energii przecież jest katastrofalny dla europejskiego przemysłu. To jest, a jeszcze na dodatek Niemcy, które przywracają swoje elektrownie węglowe, nie do końca będą mogły je przywrócić do pracy, ponieważ Ren wysechł w dużym stopniu i nie są w stanie tam głównie zasilanie elektrowni węglowych opiera się o dostawy węgla przez Ren. A barki, które przewożą węgiel, nie mogą teraz płynąć Renem i nawet nie można z powrotem przywrócić do działania tych elektrowni węglowych. Więc
ale żeby tego było jeszcze mało, Francja musiała wyłączyć z powodów maintenance'u połowę swoich elektrowni atomowych w ogóle. To z powodu po pierwsze tego, że poziom wody w rzekach francuskich jest bardzo niski i czerpanie tej wody do chłodzenia reaktorów jądrowych jest po prostu teraz niebezpieczne, to raz, po pierwsze dlatego, że jest jej mało, po drugie dlatego, że ona jest na tyle gorąca przez te upały, że ona na wyjściu z elektrowni byłaby tak gorąca, że doprowadziłaby do katastrofy ekologicznej w ogóle tamtych ekosystemów, bo byłaby po prostu za gorącą wodą. do tego niski poziom sprawia, że mamy problemy dodatkowe logistyczne. No i odkrywa się tam jakieś z tych starych reaktorach, bo te reaktory przecież francuskie to mają z lat 50. są najczęściej. Odkrywa się jakąś rdzę na rurach. Nagle teraz trzeba dokonywać serwisu przed zimą i w ogóle, gdzie teraz lato, które jest bardzo wymagające, jeśli chodzi o popyt na
Francja, która była przecież niezależna energetycznie, eksportowała tak. wręcz energię, a teraz
szczyciła się tym atomem, prawda? Tak. No, rozpad porządku światowego na naszych oczach. Naprawdę.
No, ja już w tej chwili muszę, dostałem cenę 1400 już w tym roku za prąd. A co do, kontrakty się kończą. Nie, to będzie jakaś tragedia, po prostu tragedia. No ale w równoległym świecie masz taką sytuację, że stało się coś dziwnego z jednej strony, bo okazuje się, że Coinbase wszedł w partnerstwo razem z BlackRockiem, czyli funduszem, który rządzi światem. W skrócie, tak jak często się...
To tak jak rozmawialiśmy o tym, o Aladdinie, prawda?
Tak. Największy fundusz na świecie praktycznie, który zarządza chyba ponad 10
bilionami.
Bilionami, tak. Czyli amerykańskimi trylionami. I zrobił sobie lejek dla swoich instytucjonalnych klientów, czyli połączył się z Coinbase'em. To nie to, że BlackRock kupuje bitcoiny, tylko zrobił swego rodzaju
jednym lejek, klikiem fundusze światowe mogą na największe, bo Aladdina używają, to nie jest tak, że duże fundusze hedgingowe używają Aladdina. Nie, to te największe fundusze inwestycyjne na świecie, fundusze narodowe, norweskie, dubajskie, te, które zarządzają bilionami dolarów, one mogą teraz jednym kliknięciem sobie kupić bitcoiny i trzymać je na portfelu kustodialnym. Także ogromny news. Pytanie, czy dobry news?
No. No to może, to wiesz, dla Coinbase'a był to dobry news, bo akcje tak. podrożały.
No, akcje Coinbase'a by się
Także było. Wygląda na to, że te fundusze zamiast kupować bitcoiny, to kupiły akcje Coinbase'a automatycznie. Także tak, zaczekali, aż akcje Coinbase'a potanieją, bo przecież był straszny krach na akcjach Coinbase'a, a tu nagle, jak już zostało zdołowane, to nagle ogłosili partnerstwo z BlackRockiem i zsurą akcje do góry.
Ciekawe, czy ktoś wcześniej o tym wiedział.
Tak. No ale tak czy inaczej, wiesz, różnie to może bywać. No, ktoś może pomyśleć, że no tak, to teraz wszystkie fundusze będą kupować bitcoina, ale to wiesz, tego typu newsy z naszego doświadczenia raczej są, okazują się być negatywne końcowo dla ceny, bo one
rozczarowujące
raczej służą dystrybucji niż napędzaniu na zakup bitcoina, ale bitcoin i tak idzie swoim własnym kursem. Ale, 23 000, coś...
To jak należy skomentować ten news, moim zdaniem, to to, że Bitcoin osiągnął najwyższą instytucjonalną adopcję z możliwych w tym momencie. Technicznie. Nie? Czyli mamy pełne spektrum adopcji. Budka z orężadą na ulicy w RPA przyjmuje Bitcoiny i światowe fundusze grające na Wall Street przez BlackRocka mogą kupować bitcoin.
A Cathy Wood się dała wyleszczyć.
To konkretnie się
fundusz Cathy Wood się wyleszczył, sprzedał na dołku akcję Coinbase'a.
No zdarza się,
można się śmiać. Czyli widzicie, nawet najlepszym się zdarza, nawet największym funduszom, najmądrzejszym się zdarza być wyleszczonym na dołku.
Do danych,
to... Więc nie tylko wydajecie się wyleszczyć na spadkach, więc robią to nawet największe fundusze, więc nie możecie czuć się źle z tym. Tak? Więc,
tak na pocieszenie. Tutaj stary podpowiada, że Fidelity chce zwiększyć procent bitcoinów w portfolio z 1 do 20%, też duży news, prawda? Ale tak jak tutaj też pisze Lukasz, że Cathy Wood to w sumie ulica, no. W tym sensie, że ona reprezentuje jakiś fundusz, gdzie tam są powiedzmy mniejsze tikety niż te, które zarządzają.
No, ale to w kontekście... No i oczywiście może wrzuć temat Sailora, bo automatycznie trzeba powiedzieć
o Michaelu Sailorze.
który tak. Oczywiście wszyscy zaczęli straszyć tym, no tak, Michael Saylor rezygnuje z prezesa, traktują to jako swego rodzaju porażkę, czy ucieczkę, czy ponieważ odniósł porażkę, ponieważ cena Bitcoina spadła, więc Saylor się wycofuje, a tak naprawdę no, stało się to, o czym mówiliśmy od dawna. No bo to, co mówiliśmy od dawna, no kurczę, on ma firmę, która zajmuje się business intelligence, a tutaj głównie prezes mówi tylko i wyłącznie o bitcoinach. Darmowa reklama, ale z drugiej strony...
MicroStrategy też się nie zajmuje bitcoinami, nie?
No właśnie.
I to też trochę podział, bo on dalej jest w zarządzie, dalej zostaje w zarządzie. To trzeba pamiętać, że on ma, Jezu, ile to było, 30% udziału w MicroStrategy, ale ma uprzywilejowaną akcję, także ma większość głosów i tak, 70% głosów i tak, więc generalnie ten prezes obecny, czyli, przepraszam bardzo, powiedzmy, jak się nazywa pan prezes, Fong Li, nie, dobrze wypowiadam czy nie, ale Fong Li i tak nic nie zrobi bez Saylora, on będzie tylko podpisywał papierki odpowiednie, za zgodą oczywiście pana członka zarządu, pana Saylora, no i będzie reprezentował firmę w tych aspektach, którym ta firma się zajmuje, no bo to nie są tylko bitcoiny, nie? No więc, a Saylor zapowiada, że teraz będzie mógł więcej czasu poświęcić formułowaniu strategii zarządzania bitcoinami przez MicroStrategy, jak i później promocji i zwiększaniu adopcji bitcoina na świecie, na Wall Street.
Więc, moim zdaniem dla samego core biznesu to nawet moim zdaniem lepiej, że on jakby będzie się koncentrował stricte na bitcoinach, nie będzie tutaj takiego zgrzytu, że tutaj
i też chyba będzie łatwiej, trochę Wall Street wzięło sobie Saylora, przykleiło do niego bitcoiny i handlując na MicroStrategy patrzą przez ten pryzmat Saylora i bitcoinów. A teraz jak Saylor się oddzieli już nie jako prezes, tylko będzie oficjalny pan prezes i dalej może uda się, to była taka próba oddzielenia trochę, weźcie nie łączcie tak do końca kursu MicroStrategy z ceną bitcoina, bo MicroStrategy to nie jest tylko Bitcoin po prostu, nie? Może to też takie zagranie, wiesz, trochę zmiany perspektywy inwestorów na Wall Street.
No i na dodatek Starbucks próbuje odnaleźć się w nowym świecie i oczywiście chce wam wcisnąć swoje shitcoiny, swoje tokeny NFT. Trochę za późno się, spóźnili się tam tutaj już po zabawie, już dawno wszystko... Cała pompa na NFT, chociaż niektórzy mówią, że to dopiero początek przecież rewolucji NFT być może i że NFT nie umarło i teraz no nie wiem, rozumiem, że jak będziesz sobie kupował kawę, to będziesz zamiast naklejki będziesz dostawał jakiś tam token NFT, nie wiem na co, po co ci ten token NFT.
Dobra, to nie reklamujmy Starbucksa.
No właśnie, tak.
Ja to mam wrażenie, że oni już takie newsy zapowiadali 4 lata temu, nie? I co z tego było? Nic. Tylko to, że Starbucks El Salvador akceptuje.
Wiesz, Starbucks najlepszy biznes zrobił nie na kawie, tylko na tych swoich kartach przedpłaconych na kawę. To był dla nich najlepszy biznes, bo okazało się, że ludzie kupowali te karty przedpłacone na zakup kawy i potem ich w ogóle nie zużywali, a one wygasały po jakimś czasie, więc Starbucks zarabiał na tym po prostu cebuliony, że ludzie tych kart nie używali do zakupu kawy.
Tylko trade'owali na nich, tak. No nieźle. Dobra, z kolejnych newsów to mamy, jak już rozmawiamy o shitcoinach, to może porozmawiajmy o tym.
O tak, powiedz, bo to ciekawe, tak, tutaj próbuję się, no właśnie.
Tak, Centralna Afryka, Republika Centralnej Afryki, ja nigdy nie wiem jak to mówić, kurczę, przepraszam was bardzo, znowu tutaj by się przydał jakiś miodek, żeby nam to wyjaśnić. Centralna Afryka, Republika Afryki.
Nie,
Republika Afryki Centralnej, środkowo. No dobra.
CAR, środkowoafrykańska.
Urządziła swoje ICO. Wyobraźcie sobie, kraj. Żyjemy w czasie, kiedy kraj zrobił swoje ICO. Wyobraźcie to sobie. To jest, żyjemy w takim czasie. No i uwaga, Bitcoiny. Pierwsze tam 10 dni sprzedali.
Afrykańskie shitcoiny.
200 tysięcy. Afrykańskie shitcoiny. I teraz oczywiście to artykuł nagłówek, ale wchodząc na stronę sango.org, widzimy kozacką stronę, po prostu no ewidentnie taką, to nie, ewidentnie
ala, z ICO, ala rok 2017, taka, tak?
Ala rok 2017, smart kontrakty, digital gold, secure, decentralized. Słuchajcie, no i i teraz najciekawsze, nie? Bo jakby oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, bracie, Panie Boże, w ogóle.
Nie kupujcie weź, tego. Znaczy chyba, że rzeczywiście chcecie sobie ten paszport kupić, tak?
Ale właśnie, bo teraz, żeby nie było, bo tutaj wbrew pozorom taki kraj ma sporo do zaoferowania za te swoje shitcoiny. Wyobraźcie sobie, że jeżeli zastejkujecie tokenów Sango za 60 tysięcy dolarów na 5 lat, to otrzymujecie obywatelstwo CRA. Kumacie, kurczę. 60 tysięcy.
No i co to daje? Trochę, co
ale
to daje,
i tak jest bardzo konkurencyjne.
Ale powiedz mi, co mi to da, że mam takie obywatelstwo.
Znaczy, poza tym, że ten paszport tam nie wie, w sumie jest gównowart, nie? Wiesz, tam jeśli chodzi o jakieś wizy na świecie, to tam szczególnie podejrzewam, że jest w top, jakby w low 10, jeśli chodzi o wartość tego paszportu. No ale kurczę, no zawsze to jest obywatelstwo. No masz zerowy podatek na od odzysków od krypto. No. Jesteś obywatelem CRA i no ciekawe, ale jeżeli zastejkujesz 6 tysięcy na 3 lata, to otrzymujesz e-rezydencję. I ta e-rezydencja pozwala ci mieć też zerowy podatek od kryptowalut. Ja nie wiem, jakby to miało działać, że ja sobie tu żyję w Polsce, jestem Polakiem, mam jeszcze obywatelstwo.
No właśnie, CRA. Rezydencja podatkowa i, to jest co innego.
No, mogę zarejestrować firmę. Mogę zarządzać swoimi asetami w aplikacji Sango App, mogę mieć, wiesz, online-ową biurokrację, mniejszą papierkową robotę, która faworyzuje...
Online-nowa biurokrację.
Tak. Online. I ostatni pakiet, wyobraźcie sobie, że jeżeli zastejkujecie 10 koła, 10 tysięcy dolarów w Sango coinach na 10 lat, otrzymujecie jeden kwadrat o wielkości 250 metrów kwadratowych ulokowany w Crypto City, które oni budują, który jest jakby dobudówką do stolicy Bangui, stolicy CAR i plus do tego NFT, który jest reprezentacją 1:1 w ich metaversie. Musieli sobie futbum. Kurde. Are you freaking serious? What? No po prostu, no nie, no. No i zobaczcie, tutaj zmienią deltę tej swojej rzeki, zmienią no piękne Crypto City, po prostu nie, po prostu, zesrać się można z podniecenia, co tam nas czeka. Po prostu jeszcze będą dzielić, zobacz, dzielić demokratyzację i tokenizacja zasobów naturalnych kraju. No po prostu niesamowite, kurde. Plany, wiesz, roadmapa, zobaczmy, patrz. Tworzą legalny ten, otoczenie prawne, tworzą cyfrową infrastrukturę, fizyczną infrastrukturę, no tam trzeba drogi pobudować, bo tam dojechać, tam to jest przerąbane, nie da się tam dojechać.
Zazwyczaj kończy się na tym, że nie ma gdzie ten, pójść na dwójkę.
Tak. I chyba tworzą swój własny blockchain, zobacz. Podobny do Liquid Network, z wbudowaną interoperacyjnością z Bitcoinem. Nawet kurde, ktoś to chyba przemyślał tej. Co by nie było.
Czuję blockchain rękę
będzie zbudowany na Bitcoinie.
Czuję tutaj łapy Blockstream. Mao Chao.
Blockstreama i Mao Chao.
No dokładnie, coś tak. Tutaj kombinują.
Będzie zapewniał szybkie i confidential, prywatne transakcje.
Tak, tak, no, tak samo jak na Liquidzie,
ceny,
nie? Masz
z dostępem do płynności Bitcoina. Słuchaj, naprawdę to wszystko brzmi, kurde.
Sensownie.
Wszystko brzmi sensownie, jakby legitnie nawet to bym powiedział brzmi. Tylko jedno to wymyśleć, a drugie to dowieść. Zwłaszcza, że ten ich shitcoin tak. Się słabo sprzedaje, nie?
Także, no jakoś nikt nie chce w to uwierzyć, nie? No może zazwyczaj w ICO wszystko się sprzedawało na pniu, mimo że było dużo gorsze, na dużo większy shit.
Wiesz, taki mamy okres rynku, nie?
No tak,
patrz,
tak.
Jest. Sango Metaverse, patrz, buduję swój, patrz. A widzisz, będziesz miał dostęp do tego, do ziemi. Ale tak, może taki kawałek ziemi, może by warto kupić sobie w takim Sango, czy ciekawe.
No, słuchaj, niech nas mile zaskoczą. Tak powiem.
Tak, ale jak najbardziej ze szczerego serca życzę tutaj Sango sukcesów. No. Miejmy tylko wiecie, to jest, trzeba rozważać całe spektrum ryzyk. Poza tym, że nie zbiorą, poza tym, że zbiorą, nie dowiozą, poza tym, że może wybuchnąć wojna domowa, bo przecież tam prezydent jest wspierany przez Putina, prawda, finansowany. No po prostu cały szereg, mnóstwo różnych problemów i ryzyk, które trzeba brać pod uwagę. Z jakiegoś powodu w CERA duży kapitał światowy nie inwestuje i jest po prostu rozwalona infrastruktura i tak dalej.
No i rozkradają im diamenty, rozkradają im uran i wszystko im tam. Ważne, kto tam z wojskiem przyjedzie, nie? Na koniec dnia.
Tak, więc no, bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz.
Także ryzyka tak... są gigantyczne, więc raczej uważać. Prędzej bym raczej tutaj widział projekt, który ma miejsce w Hondurasie, czyli próba...
Ty nigeryjski książę, kurde. Skam na nigeryjskiego księcia. To jest coś takiego.
W Hondurasie próbują odtworzyć sukces Bitcoin Beach z Salwadoru i powstaje Bitcoin, Dolina Bitcoina, gdzie miasto Santa Lucia w Hondurasie próbuje przyciągnąć turystów właśnie tym, że ponad 60 chyba sklepów przyjmuje płatności w bitcoinach, więc jeżeli ktoś chce odwiedzić Honduras, no to właśnie tam można sobie przyjechać, płacić w Lightningu bitcoinami. Więc no, tak Salwador się chwali tym, że im turystyka wzrosła 80%, tylko nie wiem, ile to jest w wartościach bezwzględnych, no bo jeżeli było 10 turystów i przyjechało 20, no to...
Ale co by nie
ale
było,
nie, no, turystyka wzrosła.
Tak, Honduras. Jeśli chodzi o miejsce, tak. Wiesz, tak. Takie turystyczne, to naprawdę Kostaryka, Honduras.
Ale aż się prosi, kurczę, żeby. Dlaczego w Polsce, w Tatrach, w Zakopanem nie może powstać dolina Bitcoina, nie? Na Podhalu gdzieś tam. Tam górale przecież są.
Górale są przecież. Słucha.
Górale mają naturalną, taką buntowniczą naturę, więc oni powinni się zbuntować i stworzyć tam swoją własną kościeliską Dolinę Bitcoina, nie?
Mhm. Prawda? To ciekawe, ale co by taka gmina mogła zaoferować? To, nie wiem, specjalną strefę ekonomiczną, gdzie by nie było podatku od nieruchomości? Co by tam mogło być?
Wjazd,
gminy to co mogą, wiesz?
Wjazd kolejką na Kasprowy Wierch za Bitcoin. Chociaż 500 zł za wjazd na Kasprowy to nie...
Dolina 5 coinów. Dolina 5 coinów.
Zgłoście po nagrodę. Zgłoście, Master Killer, zgłoście po nagrodę. Dostajesz nagrodę za Dolinę 5 coinów.
Tak, tak.
O scypek.
No dobra, ale teraz przejdźmy do czegoś, co słuchajcie, no żyliśmy trochę z Lechem, żyliśmy tym przez ostatnie kilka dni, bo ja w końcu dostałem dostęp do DALL-E 2, do modelu tego text-to-image, tekstu-obraz.
To czyli kącik sztucznej inteligencji, kącik. Uwaga. Wchodzimy. Ale to jeszcze nie koniec do Bitcoina, bo o Bitcoinach jeszcze będzie dużo w tym odcinku.
No dobra. Jeszcze trzeba poruszyć temat Ethereum Merge'a i forka na Proof of Work. Przecież to też jest temat, przecież wojna się zaczyna znowu. O tym to trzeba pogadać. Ale po pierwsze, tak jak zauważyliście, okładka dzisiejszego odcinka, jak i naszego specjalnego ze środy. Także jeżeli nie oglądaliście odcinka ze środy, było
o najlepszych książkach o kryptowalutach 2022 roku. Polecamy. Szczególnie tak. Trzeba, czytajcie książki.
Znaczy, jeżeli potraficie myśleć tylko wtedy. Ale...
Tylko te książki, które my polecamy.
To trzeba. Ktoś musi moderować pranie mózgu, nie? Wyobraźcie sobie. Proszę was teraz bardzo. Mianowicie midjourney.a.com to jest adres strony internetowej, gdzie możecie się zalogować swoim Discordem, jeżeli macie Discorda. I tam możecie poprosić sztuczną inteligencję o wygenerowanie jakiejś grafiki.
Zdradzasz tajemnicę, no cholera. Nie zdradzaj sekretów. No, dlaczego zdradzasz sekretów?
Ale to jest taka
sekrety?
Super moc. Tutaj, no, ale słuchaj, ja wiem, że wszyscy oglądają kwarantannę, ale prawda jest taka, że finalnie niewielka część skorzysta i myślę, że to wartość przekazujemy w ten sposób. Naprawdę, słuchajcie, logujecie się
takimi sekretami,
możecie za darmo.
Dzielić.
No to co to jest za sekret? No musimy się już przyzwyczaić do tego, że świat już tak wygląda. Słuchajcie, zobaczcie, na żywo ona tu generuje dla ludzi po prostu, wiecie, no fotorealistyczne dzieła sztuki, ale za darmo możecie wygenerować kilkadziesiąt grafik, upscale'ować je do rozdzielczości 4K i wykorzystywać je oczywiście w określonym zakresie. No ale naprawdę teraz pytanie, jaką byście chcieli frazę na live, żebyśmy wygenerowali? Tutaj pytam jakieś propozycje. Może coś o Ethereum Classic Proof of Work? Nie, to może nie. Ale zdarza się, że... O, może Taiwan War...
No ale to już masz w sumie obrazek na tle, to poczekajmy, aż ktoś w komentarzach napisze, co chce, żeby wygenerować, to będziemy mieli prawdziwą interakcję.
Wpisujemy komendę imagine. W ogóle słuchajcie, ja wczoraj z kolegą przy ognisku siedziałem i mówię mu, słuchaj, zostałem artystą. Zostanę artystą. Mogę ci namalować jaki chcesz obraz w jakimkolwiek stylu, sztuce, naśladując jakiegoś artystę. Po prostu co chcesz, mogę ci narysować. Daj mi tylko temat, a ja ci po prostu namaluję piękne dzieło sztuki, nie? A on mówi, no to serce z lodowca, nie? I wrzuciłem serce z lodowca, minutę i pokazuję mu 4 wersje, a on mówi, patrzy i mówi, ale co, ty to znalazłeś w Google? Takie już były? Takie narysowane? Ja mówię, nie, ja to stworzyłem właśnie. I mu tłumaczył, bo tak sztucznej inteligencji. On siedzi i patrzy na mnie jak na jakiegoś świra, mówi, o co chodzi w ogóle? Kurde, ludzie żyją pod kamieniem, nie wiedzą często.
Tutaj masz propozycję. Bitcoin jest bogiem wszystkich pieniędzy. O. Albo polska drużyna piłkarska wygrywa Ligę Mistrzów. Nie, tego nawet sztuczna inteligencja chyba nie wytworzy.
Nie będziesz sobie w stanie wyobrazić.
Musisz, potem w opisie odcinka damy link wam, jak się zapisać tam.
Money.
Także musicie cierpliwie zaczekać.
Napiszmy na przykład Bitcoin Bóg wszystkich pieniędzy, ale w jakiejś sztuce na przykład
w jakimś stylu. Cypherpunkowym. Może być steampunk, może być dowolny styl sztuki, tak nowoczesny, jakiś tak, pop
może
art
być, w ogóle. Jak Picasso albo pop art, tak. Ale zróbmy, że w stylu cypherpunka. I co jeszcze? I żeby było aspect ratio było 16:9, bo tak fajnie wychodzą w tym aspect ratio.
Bo normalnie no domyślnie kwadratowe wychodzą.
Tak, gdy my się wychodzą taki w ratio takim instagramowym. No i co? Dawajcie, stryk, poszło.
Ale to jest, wiesz, ciekawe, też musisz umieć rozmawiać z tą sztuczną inteligencją. Musisz troszeczkę mówić jej językiem, nie? Musisz doskonale być w stanie opisać. Musisz też mieć... Teraz wszyscy ci, którzy są na przykład historykami sztuki i oni mają ogromną wiedzę o stylach sztuki i tak dalej. Właśnie o to chodzi. Oni w końcu... Bo to są niespełnieni artyści. Wszyscy historycy sztuki artyści. Tak. Oni wreszcie będą mogli wykorzystać swoją potężną wiedzę o sztuce, o stylach, o malarzach, artystach do tego, żeby generować swoje własne kolaże, własne wspaniałe dzieła.
Dzieła sztuki.
W końcu będą mogli się spełnić jako artyści.
I naprawdę można wziąć ten obraz... upscale'ować go do rozmiaru, wiecie, 4K
8K.
I wydrukować
8K.
Sobie na płótnie.
Nawet 8K.
Nawet 8K.
Ja właśnie tak, ja wczoraj, żona mnie wczoraj poprosiła, żeby połączyć Joana Miro ja zaraz sobie przypomnę, chyba już nawet nie pamiętam nazwiskie, tylko...
dobre pytanie, kwarantanna z Bitcoinem, czekaj, to imagine. Quarantine with Bitcoin. Dobrze napisałem kwarantannę. Bo to oczywiście trzeba po angielsku pisać, żeby nie było.
No, model językowy jest niestety po angielsku.
Mamy 87 już.
Ale zobacz, jeszcze możesz dodatkowe jakieś kwantyfikatory dawać, typu wiesz, że komik, albo że na przykład to ma być graffiti, albo że...
Że ma być ilustracja, że ma być rysunek dziecka, nie? Że tak, no... Tak. Mind blown, po prostu.
Albo na przykład, że ma być fotorealistyczne, wysokoszczegółowe, nie? Coś niesamowitego.
No także... naprawdę ja swój trial wykorzystałem w sumie w jeden dzień. Wszystkie darmowe obrazki wykorzystałem w jeden dzień. A potem kosztuje to 200 obrazków miesięcznie, kosztuje $10, słuchajcie, miesięcznie. I...
No ale dobra, to jak ci się wygeneruje, to pokażesz. Ja w międzyczasie też pokażę jeszcze inne bardzo podobne narzędzie, które wykorzystuje DALL-E 2.
Dawaj,
może na chwilę schowaj. Co można robić? Na przykład powstało specjalne narzędzie do robienia kolaży za pomocą sztucznej. Czyli wpisujesz sobie najpierw jakieś komponenty, wypisujesz, on ci generuje powiedzmy jakieś fragmenty obrazów i zaraz zobaczysz magię. Po prostu magia, która za chwilę się zadzieje, to jest coś niesamowitego. Teraz wiesz, jako artysta sobie tworzysz jakieś powiedzmy takie komponenty, ale to jeszcze nie jest to. Kolaże w tym momencie, jak sztuczna inteligencja ma jeszcze możliwość, właśnie DALL-E 2, ma możliwość wypełniania obrazów brakującą częścią.
I to jest właśnie to. Sztuczną inteligencją, tak?
Tak, czyli łączy dwa obrazy ze sobą i wypełnia je w sposób inteligentny, je wypełnia brakującą częścią. Coś niesamowitego. Także jeżeli... Ale to nie koniec. Jaki to ma związek w ogóle z kryptowalutami? Bo okazuje się, żeby korzystać z tego narzędzia, musisz go karmić...
Tego, które widzimy.
Tak, musisz go karmić tokenami ERC-721, żeby mu zapłacić za to, żeby on dla ciebie generował te kolaże. Czujesz?
Mind blown.
Także...
Jeszcze trzeba czekać. Za chwilę nie będzie trzeba w ogóle czekać. Będziesz tylko, wiesz, po prostu będzie aplikacja na tablet, będziesz miał pena i będziesz tworzył, tworzysz dzieła sztuki tej. Ale idziemy krok dalej, bo już się zaczęły, oczywiście się zaczęły, co? Filmy tworzone przy sztucznej inteligencji.
Tak, ale poczekaj, jeżeli ktoś zainteresowany jest tymi kolażami, to mogę wam podać stronę, na której możecie sobie się tym zainteresować. To się nazywa... Projekt się nazywa Abraham AI. Także tutaj jest, oni mają swojego bloga. Jeżeli sobie wejdziecie na Abraham AI, no to możecie właśnie się zapisać do tego narzędzia. Tam też mają oczywiście własnego Discorda i możecie otrzymać swoje pierwsze tokeny, podłączacie swój wallet i możecie sobie tworzyć własne dzieła sztuki. Oczywiście to jest na razie taki proof of concept, to jeszcze nie jest do końca rozwinięte, ale to są jakby pierwsze kroki, nie? I tutaj możesz sobie widzieć, jak żeby sztuczna inteligencja będzie zarabiać kryptowaluty w ten sposób. Ale to nie koniec, bo...
Jeszcze kiedyś, podepnij pod to DAO.
Bo kiedyś zadałem ci pytanie, w jaki sposób sztuczna inteligencja będzie przetrzymywać bitcoiny. No i wygląda na to, że pojawia się powoli na to sposób, bo okazuje się, że ten taki nieszczęsny projekt ICP, Internet Computer, okazuje się, że zaczyna robić fajne rzeczy, bo oni zrobili zamknięte takie, nie wiem, oni to nazywają, żebym dobrej nazwy użył, takie kasety czy poczekaj, zaraz, gdzie tworzysz swój zamknięty ekosystem komputerowy, który ma zamkniętą w sobie moc obliczeniową, do której de facto nie masz dostępu.
Cluster, tak? Cluster.
To są... W każdym razie one mogą przetrzymywać swoje własne klucze prywatne, do których nikt nie ma dostępu i są zarządzane kanistry. O, oni to nazywają kanistrami. Przepraszam, to są kanistry. I te kanistry kubernetesowe, czyli dla tych, którzy zainteresują się rozwiązaniami sieciowymi, właśnie mają takie kanistry kubernetesowe i taki kanister zarządzany jest smart kontraktem, który w sobie może przechowywać klucze prywatne do bitcoinów. I taka sztuczna inteligencja może kontrolować taki kanister ICP i dzięki temu sama zarządzać swoimi własnymi środkami.
Czyli odpowiadamy na pytanie... Jak sztuczna inteligencja może trzymać swoje klucze prywatne, tak? Które zadaliśmy dwa tygodnie temu.
Tak.
To już mamy rozwiązanie. Patrz, to są niesamowite czasy. Dwa tygodnie temu żeśmy myśleli, że to jest problem, a to już jest rozwiązanie.
Tak. Oczywiście projekt Definity to nadal jest dosyć taki wątpliwy projekt, nie wiadomo co z tego będzie, tam większość osób uważało, że to jest jakiś tam scam i znowu jakaś wydmuszka, jakiś nieudany ICO, ale widać, że coś kombinują fajnego. Jednak coś tam rozwijają na bazie tego Definity i może jednak to będzie coś na rzeczy technologicznie fajnie zrobione, ale to nie jest porada inwestycyjna, to nie znaczy, że macie kupować, broń Boże,
ICP.
ICP. Ale
tutaj w międzyczasie nam dali tak. Wypluło Bitcoina, Boga wszystkich pieniędzy. Miało być w stylu Cypherpunk, ale widać chyba, może źle zapisałem to, albo nie skumał. I to jest to, właśnie dostajesz pierwszą iterację. Jak ci się podoba, to możesz którąś wersję upscale'ować sobie. Jeżeli ci nie podoba, no to możesz iterować po prostu tą frazę, tak szukając tego, o co ci chodzi. Nie? Kolejna edycja, kolejna. Po prostu praca z tym jest fascynująca naprawdę. No i wrzuciłem się kwarantanna z Bitcoinem. Zobaczymy, czy już coś wypluł. O, jest, zobaczcie, kwarantanna z Bitcoinem. O kurde, trochę creepy ci powiem. To jest Lech. Jakby ktoś miał wątpliwości, to jest Lech. No, w ciekawym kierunku poszedł. Nigdzie tu nie widać Bitcoina, ale taka no, trochę przygnębiająca ta kwarantanna.
Solanie trochę by się przydało jednak lepsze trzymanie kluczy prywatnych, bo zanim dojdziemy, bo nadal jesteśmy w kąciku sztucznej inteligencji, ale też się po prostu nóż w kieszeni otwiera, jak portfel. Jak on się nazywał ten portfel?
Taki Phantom.
Nie Phantom, chyba drugi. Portfel Solany, który okazało się, że wysyłał po prostu dane testowe, czy powiedzmy logi swojego działania na jakiś serwer, który zbierał tego typu logi i w tych logach znajdowały się wszystkie seedy użytkowników tego portfela. No po prostu taka amatorka, taka rzeźnia, po prostu tysiące ludzi, którzy przecież wyczyściło portfel solanowy. No,
ja słuchajcie, jaka była moja reakcja, jak ja usłyszałem o haku na Solanie, jaka była moja reakcja?
Holy shit, Solana wallets are being hacked? Shit, my wallets! Oh, thank God, it's still there.
Tylko $10 w Solanie. No ale wiesz, no, ci, którzy bronią Solany, to teraz mówią, no to nie jest problem Solany, to jest problem jakiejś firmy, która zrobiła swój własny wallet i ten wallet akurat wysyłał sobie swobodnie plain textem wasze seedy, wspaniałe.
Nie, naprawdę to był powód. Przekopywałem Twittera w poszukiwaniu jakiegoś, wiesz, postmortem opisującego cały ten przypał, ale jeżeli ty masz rację...
Slope Finance.
To jest to gorzej niż myślałem nawet, że mogłoby być, bo to Phantom wydawał oświadczenie, że to nie na pewno...
Nie, to wallet Slope Finance wysyłał i ludzie zazwyczaj do takiego walleta, bo on był taki kompatybilny typu z MetaMaskiem, ludzie sobie przekopiowywali swoje seedy Ethereum i przy okazji przez to, że używali tego samego seeda na sieci Ethereum i na Solanie, no to jednocześnie czyściło im ich konta z Ethereum i ich to po prostu taki fail. No więc trzeba uważać, co się instaluje. No trzeba uważać. Jednak nie. Jednak nie portfel nie sprzętowy. No, najważniejsze w świecie kryptowalut to jest przede wszystkim to, żeby nie stracić swoich środków w najbardziej głupi możliwy sposób, jaki się tylko da. Więc
tak, nie trzymajcie na giełdzie. Nie używajcie sprawdzonych portfeli. Tak. No dobra, przechodząc dalej, szykuje się nam The Merge, czyli update Ethereum na Ethereum 2.0, czy tam na Beacon Chain, tam trzeba by Miotka zapytać, jak to tam się powinno o tym mówić. W każdym razie wyobraźcie sobie, że oczywiście już tutaj społeczność górników robi kontrnatarcie i zapowiadają wydanie, znaczy już wydali chyba, albo zapowiadają wydanie, forka Ethereum, który zostanie na Proof of Work i liderem jest pewnie znany niektórym Chandler Gu, który brał udział w forku Ethereum na Ethereum Classic, bo on posiada dużą operację górniczą, jeśli chodzi o kopanie Ethereum. Jemu się oczywiście nie podoba przejście na Proof of Stake, chyba z powodów dość oczywistych. I zapowiada to, że odpalą forka Ethereum Proof of Work. No i No i teraz tak naprawdę niewiele więcej wiemy. Wiemy o tym, że ma niedługo pojawić się jakaś implementacja tego pomysłu i klienta. Może się nawet już pokazała jakaś wersja beta, ale nie będzie tam bomby trudności. No i ma to być jakieś remedium dla górników kopiących Ethereum. No i teraz pierwsza informacja jest taka, że jeżeli wydarzy się taki fork, no to dostaniecie darmowe coiny i będzie trzeba podjąć decyzję, co z tymi shitcoinami zrobić. Przedać je na Binance, sprzedać i kupić bitcoiny, wiadomo. A jeżeli jaka jest przyszłość tego nowego łańcucha, to moje pytanie brzmi. Chandler Gu, który napisał na Twitterze tam przedwczoraj, sforkowałem Ethereum na Ethereum Classic, sforkuję Ethereum jeszcze raz na Proof of Work. Moje pytanie brzmi, przecież już sforkowałeś Ethereum, to po co forkować Ethereum drugi raz? Już jest ten fork, tam jest Proof of Work. To nie klei się, logicznie się nie klei. Już jest druga sieć, prawda, sforkowanego Ethereum. A on chce stworzyć nową i teraz, bo ja nie wiem, może mu się wydaje, że z całym tym know-howem Ethereum zrobi ten fork i tam będzie wszystko już z Uniswapem, ze wszystkimi tam DeFi'ami i tak dalej, działającymi na Ethereum. No ale proszę cię, żaden Tether nie ogłosił wsparcia nowego łańcucha. W sensie ogłosił, że nie będzie wspierać nowego łańcucha Proof of Work. Coinbase ogłosił, że jakby nikt tam nie będzie, żadnego stablecoina działającego tam nie będzie. To generalnie wygląda na to, żeby to będzie po prostu śmieszna porażka. Może gdzieś tam jakiś rozdział w książce historycznej. A jakie jest wasze zdanie w sumie na ten temat? Bo wiemy, że tutaj Ethereum Classic ma swoich, że tak powiem, lajkujących w naszej społeczności. No tutaj, tak jak widzicie, to sugerujcie, że to będzie rug pull kolejny. No. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. W każdym razie 12 września to data, do której się zbliża The Merge.
No to bardziej może z pozytywnych.
Ty masz koparki GPU, tak liczyłem tak. Na twoje zdanie jakieś w tym temacie. Czy ty po prostu masz nice hasha ustawionego i ty kopiesz to, co najbardziej rentowne i tam wali cię, czy to jest Ethereum Proof of Work, Ethereum Classic, czy...
Nie, ja używam, znaczy częściowo dla testów używałem częściowo nice hasha, znaczy na części sprzętu, ale teraz wszystko działa w oparciu HiveOS, NB Miner. Przez jakiś czas używałem LOL Minera na HiveOS-ie, teraz głównie NB Miner, widzę 1,5% lepsze rezultaty. Natomiast co będzie, no, jeżeli ten merch się uda, no to pozostaje tylko i wyłącznie Ethereum Classic, no zobaczymy, no. Najwyżej się wyłączy, no co ja ci poradzę.
Podepniesz model sztucznej inteligencji.
Tak, może.
To jest alternatywa jakaś.
Coś tam będzie, co będzie najbardziej rentowne, to się będzie kopało. No.
Kolejny news, który masz przygotowany tutaj odnośnie Liquida.
No z bardziej pozytywnych news, to właśnie to pewnie na tej samej zasadzie Republika Środkowoafrykańska sobie swoje własne shitcoiny wygenerowała, bo w blockstream.com macie stronę AMP Asset Issuer tak zwaną i możecie wygenerować swój własny token w prosty sposób, który działa na sieci Liquid, czyli jeżeli macie portfel Blockstream Green, no to możecie sobie takim Blockstream Greenem potem takie tokeny przesyłać, wszyscy ci, którzy no tanio, szybko, bezboleśnie. Żeby zweryfikować taki token, musicie go podpiąć pod własną domenę, musicie własną domenę zweryfikować, wtedy taki token jest przypisany do jakiejś domeny internetowej, ale już tam członkom kwarantanny wiem, że udało się wygenerować swoje pierwsze tokeny, działa, można się bawić. Więc
fajnie.
Tylko nie...
I to w oparciu, żeby była jasność, Liquid Protocol to jest w oparciu na Bitcoinie tworzy się tokeny. Tak? Na sidechainie Bitcoina. Także dzieje się. No i już mamy adopcję na poziomie narodowym od razu na starcie. patrzę jeszcze, czy mamy jakieś tutaj filmiki przygotowane poza tym, co udało się pokazać. Wyobraź sobie, że wiesz, że zdemonetyzowali jeden odcinek za Polkę? za naszym.
Także to no też tak, ale to już mówiłeś. Ale a propos monetyzacji, no to jeżeli tworzycie swój własny podcast, to można, już o tym też o tym mówiliśmy, ale warto o tym przypomnieć. No, na blogu Adama Curry, który jest w sumie pionierem, takim propagatorem w ogóle tworzenia podcastów, to on stworzył pierwszy, jeden z największych podcastów. W sumie Joe Rogan go w końcu przebił, tak? Ale Adam Curry jest takim, można powiedzieć, pionierem, który stworzył cały ruch podcastowy. Ale on tutaj opisuje u siebie, w jaki sposób monetyzować za pomocą Lightning Network swoje podcasty. Czyli jeżeli słuchacie, jest już bardzo dużo aplikacji natywnych, na których możecie sobie słuchać podcastów i wynagradzać na przykład nas, jeżeli słuchacie kwarantanny z Bitcoinem w formie podcastu, no to możecie sobie ustawić, że takiego dripa, że na przykład co minutę da przekazywać nam jeden satoshi albo 10 satoshi, albo zboostować i wysłać więcej i wtedy na przykład można w ten sposób dobrowolnie wynagradzać twórców podcastów. Oczywiście na Zachodzie jest to już dosyć rozpowszechnione, ludzie rzeczywiście, twórcy podcastów są w ten sposób wynagradzani, no w Polsce to jeszcze jest czarna magia, albo raczej coś kompletnie mało znanego. Cały ruch nazywa się Value.
Ale kwarantannę można posłuchać na tych platformach, tak? Bo dystrybuujemy podcast.
Tak. Kwarantanna jest spięta, więc jeżeli słuchacie sobie.
A jakiej aplikacji Breeze do słuchania polecasz?
No na Breeze, przykład, Wallet, czekaj, tak? Bla, bla, bla. Jak to działa? Czyli macie. No, co jest? Gdzie są aplikacje? New Podcast, nie, przepraszam. O, several apps available, czyli macie tutaj, no sporo tego jest, na przykład Fountain App jest taka dosyć popularna aplikacja na telefony.
Sporo tego, faktycznie.
I jeszcze z portfeli bitcoinowych, no to oczywiście Breeze ma wbudowane, Sphinx Chat, gdzieś tu powinien być Breeze, Wallet, także no wewnątrz, nie wiem dlaczego tutaj, Satoshi Stream, no. Część z nich to nie jest stricte aplikacje do słuchania, ale na przykład jest Fountain App, to jest na pewno coś w rodzaju takiego Spotify. O, jest Breeze, czyli na przykład macie raz, że portfel, to jednocześnie możecie w portfelu sobie słuchać podcastów i jednocześnie ze swojego portfela zasilać twórcę podcastu. Oczywiście zachęcamy do przetestowania tego na kwarantannie. Jeżeli sobie chcecie tego odcinka na przykład słuchacie w formie podcastu, no to róbcie to za pomocą Walleta albo za pomocą Fountain App. Oczywiście nie zmuszamy, ale będziemy zmuszać.
Tak jest. Słuchajcie, to co, zbliżając do końca, chciałem tylko taką ciekawostkę powiedzieć, bo w tym tygodniu pojawił się raport Światowej Organizacji Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeśli chodzi o populację na świecie. I generalnie tak tylko chciałem powiedzieć, że następuje zapaść demograficzna. Tak wszyscy się boją tego przeludnienia, a ciekawostka, może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że żeby następowała zastępowalność pokoleń, potrzebujemy współczynnika narodzeń na poziomie 2,3%, które mieliśmy ostatnio w latach 60. Aktualnie znajdujemy się poniżej 1%, rozumiesz, procenta. Generalnie następuje, jesteśmy świadkami zapaści demograficznej, nie? Ludzkość wymiera, a jeżeli potoczy się to tak w tym eksperymencie ze szczurami, nie wiem, czy kojarzycie ten eksperyment ze szczurami, co szczury miały idealne warunki do rozwijania się, to ich populacja mocno wystrzeliła na początku, później się pojawiły osobniki, tak zwane narcyzy, które miały skłonności homoseksualne, w ogóle co ciekawe. No i tam niczego tym szczurom nie brakowało w tym raju i w pewnym momencie te szczury po prostu przestały mieć ochotę na kopulację i nastąpiła zapaść demograficzna tym pokoleniem szczur i żaden szczur nie przetrwał. Żaden szczur nie przetrwał.
Eksperyment Calhouna tak zwany, tak.
Tak, ale i ten eksperyment był powtarzany kilkukrotnie i zawsze efekt jest ten sam, że dochodzi do zapaści demograficznej i cała populacja umiera.
Może właśnie do tego dąży Klaus Schwab i Światowe Forum Ekonomiczne, żeby doprowadzić do takiej biedy, żeby ludzie na nowo zaczęli się rozmnażać. i żeby przeciwdziałać tej zapaści. No już nie wiem, oni jednocześnie dążą i do zapaści, chcą ograniczyć liczbę ludzi ze względu na klimat, na ochronę planety, ale z drugiej strony właśnie jak oni chcą ograniczyć naszą konsumpcję, żebyśmy zbiednieli, żebyśmy nic nie mieli, no to jednocześnie właśnie doprowadzą do jeszcze większych liczby narodzin, no bo będzie, wiesz, to wszystko ma swoje efekty uboczne. Każde działanie ma swoje zazwyczaj nieoczekiwane skutki, które nieplanowane kompletnie.
No właśnie, no ale wiesz, bo ja się tak zastanawiam, my oglądamy filmy, nie? Odnośnie, wiesz, tam, nie wiem, najazd kosmitów, trzecia wojna światowa, wirus, wiesz, mnóstwo powodów, żeby ludzkość zginęła, prawda, włącznie z asteroidą walącą Ziemię, a tu nagle się okaże, że ludzkość wymrze, bo przestaliśmy mieć ochotę na seks. Bo ktoś wymyślił kondomy po prostu.
Tu. No, ale w każdym razie my ze Szczepanem walczymy jednak mocno tutaj.
Znaczy ja jestem poniżej się. Akurat. Ja mój współczynnik jest 2, a twój też jest 2.
Mój też 2.
Jest generalnie. Także no, Elon tutaj.
Za mało.
Teraz musimy przejść na miasto, pobzykać trochę. Dobra. Tyle w temacie.
Ale ja poruszę temat właśnie zła, jakim jest KYC. I że fajnie, wszystko jest fajnie, dopóki na twojej platformie nie ma KYC. Zresztą ja też to u siebie zauważyłem. Dopóki na Swapli można było sobie robić transakcje bez weryfikacji, opłacać cokolwiek, wiesz, to było po prostu tak. Bombowo.
Wzrost taki wykładniczy.
Tak. A w momencie, kiedy pojawiło się KYC, wymóg weryfikacji i tak dalej, to wszystko... I tak samo Binance teraz cierpi, bo Binance przez długi czas też przecież miał ogromny boost.
Ile się dało? Tego, tak długo, jak się dało. No.
Teraz można było sobie tradować, a teraz nagle okazuje się, że 90% użytkowników Binance dostaje po tyłku przez wymóg KYC. No niestety, no takie czasy.
A dlaczego nie robić KYC na giełdach? Już mówiliśmy.
Tak,
prawda?
Samo zło.
To jest niebezpieczne.
No,
i nieetyczne. To swoją drogą. Ale niebezpieczne przede wszystkim. Te dane były i zostaną wykradzione.
No ale niestety, no prawo... Znaczy no, macie BISC, macie jak to się nazywa? RoboSats.
Tak.
I gdzie jeszcze można
jest
bez
tych
KYC?
Rozwiązań tak. No to jest ta karta Visa, nie? Co można Lightningiem doładować bez KYC przecież. Tak. Jest tych rozwiązań sporo. Musimy w końcu zrobić to.
Będzie osobny odcinek edukacyjny, bo my teraz robimy właśnie co środę odcinki. Mam nadzieję, że się uda. Co środę krótkie odcinki edukacyjne, w której koncentrujemy się na specyficznym temacie. Tak. Także zaczęliśmy od książek jako fundament, teraz przejdziemy do bardziej technicznych aspektów. Ale to w środę, to będzie w środę. Natomiast z kolejnych rzeczy takich bitcoinowych, no to też dziwna rzecz, portfel Galois, czy jak on się tam nazywa, który stworzono w Salwadorze. On teraz opracował, zresztą dostał teraz na to dofinansowanie, opracował technikę zrobienia stablecoina na Lightning Network, hedżowania swoich bitcoinów, czyli no, oni to zrobili z myślą właśnie o merchantach, o sprzedawcach, o ludziach, którzy boją się przyjmować bitcoiny, bo boją się dalszego spadku wartości ewentualnie, czy jakichś zmienności, więc tutaj...
I teraz można przyjmować stablecoiny po Lightningu.
Tak.
Voilà.
Znaczy, moim zdaniem to właśnie najgorszy moment. Jeżeli by to podczas szczytu banki coś takiego wprowadzili, to może byłoby to fajne. A teraz, kiedy trzeba właśnie kupować bitcoiny, zbierać, stakować Satoshi, to oni wprowadzają stablecoina i wszyscy ci merchanci w takim Salwadorze, zamiast stakować Satoshi, to będą stakować te nieszczęsne stablecoiny. No nie wiem. No skręcimy się w kółko z takimi rozwiązaniami, moim zdaniem. No, po co... Po to właśnie mamy bitcoiny, żeby mieć twardy pieniądz, żeby go trzymać długoterminowo, przyjąć na klatę zmienność. Tak samo jak Saylor też mówi, że zmienność to jest życiodajna siła, nie? Która właśnie trzeba zaakceptować, wchłonąć w sobie właśnie tę dzikość tego zmiany kursu.
Trzeba zrozumieć, że to jest na naturalna.
Tak, to jest, trzeba to tym jest żyć.
Natury, tak?
Tak, trzeba to przyjąć. Tak, tak. Tak, nie, ale ma, to jest, wiesz, to nie ma zmienności, nie ma wzrostu.
No. No. Jeśli spada 80% w swój portfel, to nie jest przyjemne. Nie czujesz tego jako na coś naturalnego.
Ale masz czuć ten ból. Właśnie ból i cierpienie tworzy diamenty. Tworzy w człowieku diament. Jeżeli cię to nie zabije, jeżeli nie strzelisz sobie w łeb przez spadki, póki nie stracisz wszystkiego.
Sado masochisto, ty.
Więc ważne, żebyś na koniec dnia miał, wiesz, jeden bitcoin jest równy jeden bitcoin. Ważne, żebyś go w głupi sposób nie stracił, nie uwładował go w jakieś luny dziwne czy inne solany. Ważne, żebyś nadal miał te bitcoiny, bo za kilka lat będziesz się cieszył. No ile? Już 5 razy bańka nam pękła na bitcoinie i co? No i jest świetnie, no. Właśnie. To tyle, jeśli no, chodzi to o.
Zobaczmy ten... tylko na koniec jeszcze, jak Bitcoin zareagował na dzisiejszy odcinek kwarantanny.
Ale to jeszcze nie koniec. Aha. Ja jeszcze mam dużo do powiedzenia. Z kącika Lightning Network macie też troszeczkę hakerskie narzędzie satsforlikes.com, gdzie możecie zarabiać, będąc czyimś klakierem, botem, dokładnie. Możecie się zamienić w ruskiego bota.
Jest kwarantanna tu? Dodałeś KZB?
Możemy dodać, właśnie. Dodamy tutaj jakiś nasz tweet, na przykład wypromujemy odcinek. Jak to zrobić w sumie? No możecie...
Czyli na Twitterze, to jest podpięte pod Twitter, tak?
Logujesz, no działa to w ten sposób. Możecie zarabiać, na przykład jeżeli polubisz czyjś tam kanał na YouTubie, czy powiedzmy czyjś wpis na Twitterze, dobrze mówię? To dostajesz za to tam kilka satoshi. No, albo w drugą stronę, jeżeli chcesz swojego własnego tweeta wypromować, no to wrzucasz i mówisz, że dajesz na to, nie wiem, 10 tysięcy satoshi, żeby zbierać lajki. Oczywiście no jest to nieetyczne, ale jest to jakiś tam use case, gdzie można zastosować płatności w Lightningu w jedną i w drugą stronę zarabiać. Jeżeli ktoś chce być ruskim botem, kacapskim botem, no to może na przykład tam, nie wiem, może kacapy płacą za polubienie ich propagandy. Tak. Pewnie nie, ale mam nadzieję, że nie. Ale no... Takie ciekawe narzędzie może.
No ciekawe, wiesz, tak. Jak gdy, trzeba by zrobić
jakieś
taką apkę.
Dzieci frontem, lubią zbierać
satoshi. Klikasz i dostajesz satoshi. Tak.
Tak. Tak.
Świetne. Co tam jeszcze masz? Lechu, jeszcze... skąd ty bierzesz te ciekawostki, te produkty, te różne rozwiązania? No. To jest...
Jeszcze bardzo hermetyczne narzędzie dla właścicieli węzłów opartych o Sea Lightning, nie LND, tylko Sea Lightning, możecie sprzedawać albo raczej udostępniać tak zwane hostowane kanały Lightning Network, czyli jeżeli jest zazwyczaj problem z uzyskaniem tak zwanej przychodzącej płynności, czyli wy możecie innym ludziom takie kanały wypożyczać. Tak,
takie co mają zdolność przyjąć, tak?
Tak, tak, dokładnie. Czyli na przykład, jeżeli to są jakieś wallety...
Zarządzanie kanałami to będzie jeden z odcinków środowych, tak. Na pewno, nie?
Tak.
W ogóle na pewno...
Więc jest narzędzie, które się nazywa Poncho. Czyli Credit-Based Channels for Lightning Nodes. Więc dla programistów, ci, którzy tworzą wallety, nie wallety, czy chcą też w przyszłości zarabiać na wypożyczaniu kanałów z płynnością, no to jest to ciekawy plugin.
Teraz jest ten problem, bo tam sieć Tor jest zaspamowana, nie?
O tak, tak, niestety właśnie trzeba jakoś sobie, wszyscy ci, którzy mają swoje węzły lightningowe za Torem, no to muszą albo korzystać sobie z LNVPN, czyli żeby wyjść jakoś do ClearNetu, bo sieć Tor jest od 3 miesięcy i mało kto o tym mówi, niestety. Że w ogóle nikt nie robi z tego powodu afery. Tak, jest strasznie powoli chodzi, jest non-stop spamowana czy blokowana. Nie wiadomo, co się dzieje.
Ciekawe, jak drogi jest ten atak, nie? Tak swoją drogą. To przecież to jest wielka sieć jednak, ta Tor. No.
Myślę, że to jest spowodowane troszeczkę chyba wojną na Ukrainie. Chyba albo Ruscy, albo Amerykanie I starają się 3 miesiące w tej chwili przyblokować działanie sieci Tor w jakiś sposób. No zbiegło się to z wybuchem wojny na Ukrainie.
Ciekawe. Mhm. To najciekawsze są te motywy.
No wiesz, no Ruscy chcą wsadzać teraz do więzienia ludzi za używanie VPN-a, nie? Jeżeli się połączysz z VPN-em, to srudo.
Ciężko ostatnio leki zamówić przez internet, tak. No dobra, coś jeszcze masz, Lechu?
Z mojej strony? No tylko chciałbym was gorąco pozdrowić. Słuchajcie, nie poddawajcie się.
Lećcie dzisiaj na jakąś plażę, tak. Zwolnijcie się dzisiaj trochę wcześniej z pracy. Dzisiaj piękny, jeden z najpiękniejszych dni w roku.
4-dniowy tydzień pracy sobie zróbcie, dokładnie. Tak.
Obniżcie swój carbon footprint i pojedźcie na plażę rowerem. Rybarzy samochodem. No. I się, zamiast się wykąpać w domu pod prysznicem i marnować opał, to jedźcie się wykąpać w wieżę orze.
Żona powinna się wkąpać w wodzie po was w wannie, więc w ramach obniżenia.
No. Dobra, dzięki wielkie w takim razie.
Dzisiaj bez hymnu chyba, co? Bo nas znowu zbanują.
Tak. Miłego.
Pa. Cześć.
Pa.